Rosjanie moim zdaniem nie zaatakowaliby Ukrainy bez wcześniejszego rozmieszczenia sporych sił bojowych nad Bugiem, żeby mieć efekt wiążący nasze myślenie. Ważne, żeby nasi rządzący nie zrobili nic więcej niż Amerykanie.
To jest uderzające podobieństwo. Zaczął pan, to nawiąże do tego nasz dzisiejszy wywiad od roku 1939, że to jest tak widoczna analogia, tylko to jest wszystko odwrócone.
Jeżeli za 50 albo 100 lat ktoś będzie analizował nasze czasy, to ja jestem przekonany, że ten cytat będzie jednym z kultowych.
Każdy pragnie pokoju na własnych warunkach, dlatego wybuchają wojny.
Xi Jinping zaapelował, by Putin powstrzymał się od ataku na Ukrainę, ale tylko na czas Igrzysk Olimpijskich.
Rosjanie są zagłębiem surowcowym, Chińczycy tych surowców potrzebują.
Więc moje pytanie brzmi, czy atak zbrojny na Polskę ze strony Rosji, mimo naszego członkostwa w NATO, to nadal science fiction, czy może bardzo realne zagrożenie?
To są najważniejsze sprawy państwa. Naprawdę, to są najważniejsze sprawy państwa.
Dziś na kanale Oblicza XX wieku odcinek specjalny. Znajdujemy się w księgarni Leksykon w Warszawie. Ja się nazywam Bartosz Borkowski, a moimi rozmówcami są specjalista z zakresu polskiej myśli geopolitycznej, prawnik i założyciel organizacji Strategy and Future, autor licznych publikacji z zakresu geopolityki, jak Rzeczpospolita między lądem a morzem oraz najnowsza Wojna w kosmosie, przewrót w geopolityce, dr Jacek Bartosiak.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I drugim naszym gościem jest historyk, redaktor naczelny magazynu Historia do Rzeczy, autor głośnych i kontrowersyjnych poniekąd publikacji jak Pakt Ribbentrop-Beck, Obręcz 44 czy Skazy na pancerzach, Piotr Zychowicz.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Panowie, jesteśmy na kanale historycznym, więc może zaczniemy takim krótkim nawiązaniem do historii. Przenieśmy się trochę w czasie. Jest 21 czerwca 1939 roku, do jednej z warszawskich drukarni wchodzi policja i robi konfiskatę książki Władysława Studnickiego o tytule Wobec nadchodzącej II wojny światowej. Jak się potem okazało, wiele poruszanych w niej kwestii się sprawdziło i w tym roku mijają 83 lata od tych wydarzeń, a panowie wspólnie wypuszczacie książkę o podobnym tytule, który brzmi Nadchodzi III wojna światowa. No i moje pierwsze pytanie jest następujące. Czy widzicie jakąś analogię pomiędzy tym, co się działo przed wybuchem II wojny światowej, na przykład 1938 albo 1939 rokiem, a tym, co jest teraz? Może nie ściśle jeden do jednego, bo wiadomo, że w ten sposób nie możemy tego określić, ale może jakieś zdarzenia były podobne i na przykład krzyczą dziś do nas, żebyśmy tych pewnych błędów jeszcze raz nie popełnili. Wiele na przykład mówi się o Monachium numer 2. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
Ja zacznę. Otworzę oczywiście, jak przystało na autora książki, współautora książki. I pierwsze zdanie. Piotr mnie pyta, kiedy i gdzie wybuchnie III wojna światowa? Odpowiadam, ona już wybuchła, choć słowo wybuchła nie do końca jest precyzyjne. Zastanówmy się bowiem, kiedy wybuchła II wojna światowa. W Polsce w 1939, ale może znacznie wcześniej w Mandżurii. I idąc tym tropem, uważam, że jesteśmy w podobnej sytuacji. Otóż lata 30. XX wieku to z jednej strony to, co Polacy wiedzą, czyli 39 rok, Monachium, droga do tego, rewizjonistyczna postawa Niemiec, a jednocześnie w ogóle świat drży w posadach, system światowy drży w posadach. Japonia nie znajduje swojego miejsca, uważa, że jest silniejsza, potężniejsza na Pacyfiku i w Azji i oczekuje swojej strefy gospodarczej. W związku z tym tak naprawdę być może wojna się zaczęła w Mandżurii, polityką japońską. Hitler prowadzi politykę salami, tak dokładnie teraz jak Putin, skutecznie forsując strefę swojej sprawczości, tak naprawdę stopniowo podporządkowując sobie całą politykę Europy Środkowo-Wschodniej. Ostatecznie tę politykę zatrzymała decyzja Becka i z wiadomymi skutkami, o czym możemy oddzielnie porozmawiać, ale Polacy postanowili przetestować blef. Tak? Na dodatek, o czym Polacy rzadko pamiętają, lata 30. było, a ma to fundamentalne znaczenie dla wojny światowej i podobnie jest obecnie, głęboki kryzys funta szterlinga brytyjskiego, który był walutą świata. W związku z tym głębokie asymetrie powodujące napięcie, jak marksiści lubią mówić, sprzeczności wewnętrzne systemu światowego, albo jak się mówi asymetrie strukturalne, które również dzisiaj są, bo Amerykanie zadłużają się, korzystając z pracy całego świata, wykorzystując walutę swoją do, no po prostu rolę dolara amerykańskiego w obrocie gospodarczym. A zatem mamy bardzo podobną sytuację. Kryzys globalizacji, już przerwanej wojną światową pierwszą, ale później lata 20-30, strukturalny kryzys hegemona brytyjskiego i obecnie bardzo podobna sytuacja. Już kończąc ten przydługi wstęp, uważam, że sytuacja jest o tyle trudniejsza dla obrońców status quo, że Chiny i Rosja są, a zwłaszcza Chiny, są znacznie potężniejsze niż rewizjoniści ówcześni. Tak? A skończyło się to wojną światową. Więc mamy bardzo poważną sytuację, stąd taki tytuł, stąd ta nasza książka wynikająca, jak uzgodniliśmy to z Piotrem, z potrzeby naprawdę dania świadectwa, powiedzenia, o co chodzi, szarpnięcia, żeby polskie elity szarpnęły trochę się ze snu i żeby ludzie też, którzy czytają, zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi.
To znaczy wtedy walił się ład wersalski po mniej więcej 20 latach, po 20-leciach, natomiast teraz wali się ład, który z kolei został stworzony po upadku Związku Sowieckiego 3 dziesięciolecia temu. Czyli no, to by wskazywało na to, że tak jak dzisiaj mówimy o 20-leciu międzywojennym, niewykluczone, że w przyszłości będzie się mówiło o 30-leciu międzywojennym. No bo tak, rzeczywiście tak było, że po pierwszej wojnie światowej i wielkiej wojnie Niemcy byli sparaliżowani klęską wojenną, no i oczywiście plus tymi traktatowymi nałożonymi na nich ograniczeniami. No i zapanował taki okres panowania zwycięskich mocarstw demokratycznych. No ale on się skończył w momencie, kiedy właśnie po pierwsze na Pacyfiku, ale przede wszystkim też tutaj w Europie pojawił się pretendent do hegemonii, który chciał po prostu złamać dotychczasowy ład. I obserwujemy to obecnie też dokładnie w tych samych dwóch punktach, na tych głównych teatrach. Japonia zamiast Japonii, Chiny i o to, o czym Jacek mówił, Rosja zamiast Niemiec, więc sytuacja rzeczywiście jest bardzo podobna. I teraz, jeżeli chodzi o Władysława Studnickiego, którego pan zaczął, no to oczywiście to jest mój konik. Napisałem jego biografię, germanofil. Jestem wielkim zwolennikiem jego myśli geopolitycznej. I tak, oczywiście, nie ukrywamy, że ten tytuł nawiązuje do tej słynnej, legendarnej jego książki, w której ostrzegał przed wybuchem wojny. Wówczas policja to skonfiskowała, tą książkę. Nawet premier Sławojsk Gładkowski rozważał, czy by go nie władować do Berezy Kartuskiej, do obozu, żeby poprawczego, żeby Studnicki nie opowiadał takich historii, nie podważał wiary w cudowną przyszłość i w mocarstwową pozycję Polski. I dlaczego do tego nawiązuję? Bo chciałbym przejść z tej poziomu makro, który przedstawił Jacek Bartosiak, na poziom nasz, polski. No to znaczy sytuacja tutaj również ma pewne interesujące analogie. To znaczy Polska wówczas znajdowała się i zawsze się znajduje i teraz się też znajduje między Niemcami a Rosją, czyli jesteśmy średnim, słabym państwem wtłoczonym między dwa mocarstwa. I ówczesne polskie elity polityczne miały taki pomysł, żeby wyjść z tego dylematu Niemcy czy lub Rosja poprzez znalezienie sobie odległych sojuszników zamorskich w postaci Brytyjczyków, no i oczywiście Francji. No i skończyło się to tragicznie, prawda? No i teraz oczywiście jest takie pytanie, co teraz? No bo nasze położenie geopolityczne jest takie samo. Nie zmieniliśmy adresu przez te kilkadziesiąt lat, przez 80 lat. No więc... No nie będę ukrywał, że znowu mamy sytuację dosyć niebezpieczną, mianowicie konflikt z Rosją, to jest oczywiste, wynikający z zasadniczych sprzeczności interesów Polski i Federacji Rosyjskiej, no ale również nasze stosunki z Niemcami i z Europą są fatalne, a duża część elit politycznych Polski wierzyła w to, że Stany Zjednoczone wyciągną nas z tarapatów, tak jak to elity polskie pod koniec lat 30. wierzyły, że Wielka Brytania nas wyciągnie z tarapatów.
Czy możemy postawić znak równości między tymi sojusznikami z 1939 roku a NATO dziś?
To wyjdzie w praniu. Natomiast ta analogia się po prostu bardzo, bardzo mocno narzuca i myślę, że jakimś, mam nadzieję, że kubłem zimnej wody był po prostu zgoda Bidena na Nord Stream 2. Mam nadzieję, że ona naszych beków XXI wieku jednak przekonała, że nie można jednak całego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej złożyć w rękach odległego, dalekiego mocarstwa zamorskiego, tak jak to zrobiło elity polityczne Polski w 1939 roku, szczególnie, że to mocarstwo zamorskie, mówimy teraz o Stanach Zjednoczonych, stoi w obliczu potwornych tarapatów na Pacyfiku, co czyni jego gwarancje tutaj w Europie również mniej pewnymi. W związku z tym, krótko mówiąc, 1939 rok był wielką lekcją realizmu politycznego dla Polski, którą wtedy oblaliśmy, i troska moja i Jacka, i chyba taki był sens napisania tej książki, była taka, żeby Polak był wreszcie mądry przed szkodą i żebyśmy tym razem rozegrali tą partię w sposób realistyczny.
Rozumiem. W książce pojawia się taka teza, o której pan doktor już mówił, to raczej rozważania, kiedy trzecia wojna światowa się rozpocznie, i w książce piszecie, że być może ona już trwa. Czy to w ogóle musi być wojna metodami konwencjonalnymi, czy świat raczej stoi przed obliczem czegoś zupełnie nowego?
Na pewno będzie też metodami konwencjonalnymi i z elementem kinetycznym, tylko nie w takiej proporcji jak poprzedniej wojny, być może, w zależności od tego, jakie cele polityczne będą osiągane. To, co Rosjanie w tej chwili, gdy nagrywamy ten program, robią wokół Ukrainy, przecież jest pokazywaniem możliwości siły kinetycznej po to, żeby uzyskać siłą cel polityczny, czyli nowy ład, prawda? Trochę tak jak Hitler manewrował tymi swoimi dywizjami, zmuszając do właśnie rozbioru Czechosłowacji, czy do zgody na różne rzeczy. I jak Thomas Schelling pięknie nazywał, co robią, to są siłowe negocjacje. Tak? No i jeżeli się osiąga swoje cele bez wojny kinetycznej, no to wystarczy. Jeżeli się natomiast trzeba uruchomić następny etap eskalacji, to też mocarstwo rewizjonistyczne boi się od razu uderzyć na wielkie inne mocarstwo, no bo wojna jest pewnym ryzykiem, właściwie istotnym ryzykiem. Zawsze. Dla każdego. Więc ta strategia zazwyczaj polega na właśnie strategii salami. I w związku z tym, że w interesie rosyjskim na przykład byłoby jednak per proxy, czyli per procuram prowadzenie sytuacji, taka na przykład Ukraina albo państwa bałtyckie, poprzez dzielenie od wewnątrz, poprzez to dzielenie wspólnoty interesów. Widzimy, że NATO jednak nie widzi tak samo. Przez państwa wewnątrz NATO mają inną perspektywę bezpieczeństwa, Niemcy i Polacy inaczej. I to jest na rękę Rosjanom, którzy mogą dzielić. Jeżeli wyizolują takiego przeciwnika, oddzielą jego interes od reszty i jeszcze pokażą reszcie, że zmiana ich stanowiska obarczona byłaby ryzykiem wejścia ich w wojnę, to wtedy ta ofiara jest wyizolowana. Wtedy można strategią salami zmuszać do zmiany ładu. I to jest cel rosyjski. Chińczycy robią to samo, tylko przy pomocy pieniędzy, ładu gospodarczego, pasa i szlaku, prawda, swojej dominacji gospodarczej jako głównej potęgi przemysłowej świata, a być może zaczną używać też wojska z czasem. I to jest wymiar wojny. Więc jest domena informacyjna się pojawiła, chociaż my zapominamy o tym. W II wojnie światowej domena propagandowo-informacyjna też była ogromna. Goebbels, prawda? Obie strony prowadziły istotną wojnę informacyjną, tylko nie było wtedy internetu, mediów społecznościowych, nie było tej interakcji, nie było obrazów transmitowanych, tak nie było telewizji jeszcze prawie, tak w sensie została wymyślona, ale nie była jeszcze w użyciu. I to jest ta zmiana, więc teraz w domenie informacyjnej dużo rzeczy się rozgrywa. Trzeba być bardzo dobrym w tym. Rosjanie to robią, Chińczycy. My też powinniśmy zacząć w to grać. No jest też domena kosmiczna, prawda, domena spektrum elektromagnetycznego, która zresztą już była też wtedy. Więc jest wielodomenowość i to powoduje trochę inaczej. Plus oczywiście wojna inaczej wygląda. Nie musi być przemysłową wojną, że trzeba niszczyć fabryki, masy wojska, tylko systemy dowodzenia, widzenia, świadomość sytuacyjnej i wtedy coś się dzieje. I to często przez pokazywanie się dokonuje, więc tej przydługiej odpowiedzi chciałem powiedzieć, że moim zdaniem jednak, jeżeli miałaby być wojna, będą elementy kinetyczne, ale niekoniecznie muszą doprowadzić to do wielkiej, totalnej wojny systemowej, kontynentalnej, jak nie wiem, Barbarossa, prawda, czy coś w tym stylu. Bo jeżeli Hitler osiągałby te wszystkie swoje cele bez wojny, kolejne Czechosłowację, to nie byłoby, prawda? A miałby swój kontynentalny system gospodarczy. Od Kaukazu przez ropę perską po Kair, prawda, z przecięciem linii komunikacyjnej brytyjskiej. Na kontynencie zapanowałby porządek niemiecki gospodarczy, w tym praca przymusowa Polaków i innych Słowian. I było, Niemcom by wszystko się zgadzało, nawet najlepiej bez wojny. Ale prawda, później trzeba przymusić i ktoś się stawia w tej wojnie. Nie? I jak się wchodzi raz na tą drogę, to potem już nie wiadomo, gdzie się kończy.
W książce sporo miejsca poświęcacie Chinom oraz konfliktowi tego państwa z USA. I jak oceniacie tę polityczną rolę Chin, jeżeli chodzi o relacje z Rosją? Czy Putin tak naprawdę chce być sojusznikiem Chin, czy może to bardziej Stany Zjednoczone potrzebują Rosji przeciw Chinom?
To jest taki trójkąt. Wszyscy na siebie patrzą, obserwują. Jest to takich trzech głównych graczy obecnie, ze względu na to, że Unia Europejska i Europa, co pokazała teraz ta sytuacja, jest po prostu podzielona, o czym też Jacek mówił. Natomiast rzeczywiście jednym z głównych osi książki, którą napisaliśmy, nadchodzi trzecia wojna światowa, jest ten problem, jak ta trójka ostatecznie się ustawi. Prawda? To znaczy, gdybyśmy dzisiaj mieli powiedzieć, no to jest jasne. Tak? Zachód kontra wschód, czyli ocean plus Europa Zachodnia kontra kontynent, czyli Rosja i Chiny. Ale to nie jest wcale takie oczywiste. Z tego powodu, że po pierwsze są też bardzo poważne punkty sporne między Chińczykami a Rosjanami. I Putin, czy też jego następcy, też będą musieli zdawać sobie z tego sprawę, że jeżeli by Chiny rzeczywiście pokonały Stany Zjednoczone, to zostaliby sam na sam z nimi, z olbrzymim parciem państwa środka, które i gospodarczo, i demograficznie przecież przewyższa Rosję. Wystarczy spojrzeć na gęstość zaludnienia Rosji, prawda? 80, więcej ludzi mieszka do Kaukazu, czyli to znaczy, że Rosja dysponuje jakąś olbrzymią, pustą przestrzenią, która akurat tak się składa, że jest pełna surowców i graniczy z pęczniejącymi gospodarczo Chinami. No w związku z tym bez wątpienia Rosjanie mają bardzo poważny dylemat i to wszystko nie jest takie proste, jak nam się wydaje. Oczywiście stworzenie osi Pekin-Moskwa to właściwie oznacza, że Amerykanie będą mieli mission impossible przed sobą. Z tego prostego powodu, że nawet jak zablokują oceany, żeby założyć blokadę morską, tak jak to zrobili z Japończykami, tym razem na Chińczyków, i po prostu zadusić chińską gospodarkę, to Chińczycy będą mogli powiedzieć OK i wszystkie surowce będą ściągali rurami z Rosji, prawda? Więc taki duet byłby no, po prostu nie do powstrzymania, tak? W związku z tym myślę, że teraz oczywiście obserwujemy olbrzymie napięcia na linii Stany Zjednoczone, Ukraina, Rosja ze względu na sytuację na Ukrainie i ten test, któremu poddaje Zachód teraz Putin. Natomiast w takiej szerszej perspektywie i sygnały tego się często pojawiają, na pewno jest bardzo mocne stronnictwo w Waszyngtonie, które zdaje sobie z tego sprawę, że warto byłoby tą Rosję przeciągnąć na swoją stronę. I wtedy nagle może byłaby nowa propaganda, już nie demokrację kontra satrapię, tylko na przykład biali kontra żółci, prawda? Tak jak kiedyś o tym wiele razy mówiono w dawnych wiekach. Czyli dwa typy cywilizacji, prawda? I o co chodzi? Ktoś może powiedzieć, co pan opowiada? To jest w ogóle niemożliwe. Przecież Putin jest satrapą, w Chinach jest satrapia, a z drugiej strony są demokracje, czyli przedstawiciele praw człowieka, wolnego świata, no, czy jest dobro i zło, prawda? Jakby jednym z głównych zasad realizmu politycznego, które i klasycy, i teraz my do tego oczywiście nawiązujemy, do naszych mistrzów, brzmi, interesy łączą państwa i dzielą, czyli sprzeczności interesów, a nie systemy polityczne, które w nich są. I teraz proszę sobie ja spojrzę z perspektywy historycznej. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że świat, w którym żyjemy, to jest świat odwieczny, prawda? Nie wyobrażamy sobie innego modelu cywilizacyjnego niż ten, w którym jesteśmy wychowani. Od 30 lat świat wygląda tak, jak wygląda, czyli jest Pax Americana.
Ale pokoleniem bez wojny.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę. Nas ukształtowały filmy z czasów zimnej wojny, kiedy Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone to byli rywale. Ale proszę spojrzeć na jedną rzecz. W trzech przypadkach, kiedy Anglosasi zwalczali pretendenta do hegemonii na kontynencie europejskim, czyli Napoleona, Wilhelma II i Hitlera, po czyjej stronie stała Rosja? No, po stronie oczywiście Anglosasów, prawda? Przeciwko państwu kontynentalnemu. I jeżeli dzisiaj ktoś mi mówi, to jest nie do pomyślenia, żeby Biden, taki sympatyczny demokrata, sprzymierzył się z Putinem, a Roosevelt ze Stalinem. I jeszcze jedna analogia, już bardzo najbliższa, jaką można znaleźć, to znaczy przypominam, że w ramach ustaleń nieołtańskich Rosja zobowiązała się, czy też wówczas Związek Sowiecki zobowiązał się do tego, że 3 miesiące po zakończeniu wojny z Niemcami zaatakuje Japonię, prawda? W związku z tym nawet na Pacyfiku Wówczas, kiedy już ta Japonia była praktycznie na kolanach, to jeszcze Anglosasom opłacało się wciągnąć Związek Sowiecki do wojny przeciwko Rosji. Więc jeżeli by pan... przeciwko Japonii. Więc jeżeli szukalibyśmy odpowiedzi na pańskie pytanie w historii ostatnich 200 lat i zmagań wielkich mocarstw, to bardziej prawdopodobne u Buchmachera byłoby obstawienie tego, że Rosja będzie biła się po stronie Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj pewna jest, powiedziałbym, różne możliwości.
Praktycznie nie takie sojusze już świat oglądał, panie doktorze.
A teraz powiem o swoich najnowszych przemyśleniach w tym zakresie. To będzie taki nawet coming up. Analizowałem strukturę relacji w Eurazji w ostatnich 5-7 latach, dosłownie na dniach. I teraz tak. Wydaje się, że Rosja i Chiny są gospodarczo naturalnym sprzymierzeńcem. Wspólna granica, kontynent Eurazji, wspaniałe możliwości synergii. Chińczycy, jest ich bardzo dużo, Rosjan jest bardzo mało. Rosjanie są zagłębiem surowcowym, Chińczycy tych surowców potrzebują. Rosjanie potrzebują inwestycji, które Chińczycy mogą dać, bo Chińczycy mają dylemat następujący. Straszne mają nadwyżki z handlu, bo świetnie produkują i wszyscy kupują od nich, w COVID-zie zwłaszcza. W ogóle tak jest. I mają do wyboru albo kupować dług amerykański, dzięki temu ich przeciwnik będzie dłużej żył i tak naprawdę będzie wykorzystywał te nadwyżki chińskie, albo budować infrastrukturę i inwestować na pasie i szlaku w Eurazji, w tym do swoich sojuszników. W związku z tym Rosjanie są kuszeni tym, że Chińczycy mają nadwyżki i mogą inwestować na Syberii, w ich zdolności. Również jest następująca synergia gospodarcza. Otóż Chińczycy, nie wiem czy Państwo wiecie, ale Chińczycy, a to a propos klimatu, tam eko i w ogóle, całe to bilans energetyczny państwa OECD nie zwiększył się zasadniczo strukturalnie w ciągu ostatnich 15 lat. A przecież wzrost gospodarczy był, mieliśmy coraz więcej rzeczy. Wszystko na klatę wzięli Chińczycy. I nie tylko dlatego, że produkowali rzeczy, tylko żeby wyprodukować rzecz, to trzeba mieć energię, prąd. Prawda? I oni palili to węglem przede wszystkim. W związku z tym brali na siebie zanieczyszczenie powietrza po to, żeby klasa średnia na Zachodzie mogła tanio kupować rzeczy. Taki był deal. W związku z tym, że dzieci chińskie mają astmę i Xi Jinping poczuł presję, no Chińczycy od tego odchodzą. W związku z tym Chińczycy nie będą chcieli mieć stalowni, Chińczycy nie będą chcieli mieć... I te stalownie mogą być w Rosji, na Syberii, która jest ogromna, zanieczyszczenie nie będzie tam problemem, rozmyje się, a w Chinach dużo osób mieszka. W związku z tym jest też taka synergia. Synergia też jest taka, polegająca na tym, że dla Chińczyków jest to wygodne, bo Chińczycy coraz są bardziej zaawansowani technologicznie w relacji do Rosji, w związku z tym sytuacja staje się wasalna, tak? No i tu się zaczynają schody dla Rosji. Rosjanie nie będą chcieli zaakceptować sytuacji wasalnej, poza tym Rosjanie się czują Europejczykami. Oczywiście czują się oddzielnymi Europejczykami, takimi fajnymi, z Marsa, ale Europejczykami. Innymi słowy, interesy gospodarcze zasadniczo ich wpychają w łapy Chin, bliskość też. I doraźny cel polegający na tym pozbyć się Amerykanów z Eurazji. Chcą tego i Chińczycy, i Rosjanie. Ale jakby się pozbyli, to raptem okazałoby się, że Rosjanom zaczyna uwierać to, że Chińczycy są tacy dobrzy w tych wszystkich rzeczach i są tacy bogaci. Dlatego z tego równania geostrategicznego uważam, że Putin i elity kremlowskie kalkulują w sposób następujący. Sojusz z Chinami jest tymczasowy, doraźny, żeby wypchnąć Amerykanów z Eurazji. Celem naszym ostatecznym jest bycie w Europie. Europie od Władywostoku do Lizbony. Trzeba tylko wcześniej wypchnąć Amerykanów z Eurazji, z Europy. Żeby to też zrobić, trzeba zniewolić państwa Europy Środkowo-Wschodniej, które zawsze zaproszą Anglosasów, ludzi morza, do balansowania państw europejskich i Rosji. Czyli nas. Stąd, prawda, Mackinder, Trójmorze, Międzymorze i tak dalej. I stąd rozgrywka Ukrainy. Europejczycy, Francuzi i Niemcy muszą zaakceptować to, że jesteśmy z nimi, tylko na partnerskich zasadach, dostać kapitały, modernizację, bo nas to będzie bardzo kosztować, żeby zerwać ten korzystny deal z Chinami, tak? Rosja ma możliwość rozwoju z Chinami, tylko trochę wasalnego. A z Europą liczę na partnerski układ, jak za stoły Pina. I to jest moim zdaniem cel. To jest bardzo trudna droga przed Rosją. Współczuję im na swój sposób, ale są wrogami Rzeczpospolitej, więc nie pomogę im. Ale to jest rozgrywka i nasza wielka strategia polska musi oscylować, jak złamać plan rosyjski. No bo albo my, albo Rosjanie na pomoście i nie ma co tu się łudzić. Ale uważam, że to jest rozgrywka, którą Rosjanie grają. Po drodze będzie wojna, bo Amerykanie nie wyjdą z Eurazji bez wojny, moim zdaniem, chyba że będą mieli głębokie tąpnięcie gospodarcze, ale i tak, moim zdaniem, nie wyjdą bez wojny, którą Rosjanie chcieliby raczej, żeby Amerykanie stoczyli wokół Tajwanu i przegrali, a nie tu. No i mogą być odpryski oczywiście, że nowy pakt stabilizacyjny Europa, Zachodnia, Rosja może być po krótkiej wojence na gruzach NATO. I Rzeczpospolita musi wystawiać siłę, która samodzielnie spowoduje, że Rosjanie nie są w stanie narzucić agendy na tego armię nowego wzoru.
Rozumiem. Skoro już jesteśmy przy Chinach, to według agencji Bloomberg prezydent tego kraju Xi Jinping zaapelował, by Putin powstrzymał się od ataku na Ukrainę, ale tylko na czas Igrzysk Olimpijskich. Chińczycy powołują się tutaj na rezolucję ONZ w sprawie rozejmu olimpijskiego, ale zwracam tutaj uwagę, że coś jest z tymi igrzyskami i wojną, bo przypomnijmy, że Rosjanie w 2014 roku wyanektowali Krym, no to właśnie krótko po zorganizowanych przez nich samych igrzyskach w Soczi. Hitler remilitaryzował nadrennie zaraz po igrzyskach zimowych w Niemczech, a teraz mamy prośbę Xi Jinpinga, by nie atakować Ukrainy w czasie igrzysk. Czy za tą prośbą kryje się coś innego, czy to jest jakaś znowu gra Chińczyków?
To strasznie dużo kosztuje. Chińczycy chcą, żeby cały świat siedział i oglądał przed telewizorami olimpiadę i wszystkie te zawody, a jeżeli Putin zaatakuje po zmrożonych, ściętych mrozem stepach Ukrainy, to wtedy, jak mówią anglosasi, ukradnie cały show.
Wszystko jest grą w polityce i to też jest gra pokazująca, że Chiny pokazują światu, że mają lewar na Rosję, że apelują, że są partią pokoju. Niemcom się to bardzo spodoba. Firmom niemieckim, Volkswagenowi, BMW strasznie spodoba, bo przecież faktury trzeba wystawiać, jest okej. Sprzedaż, fabryki nasze w Chinach, konsumenci, wszyscy kochają pokój, wszyscy chcą pokoju. Tylko jak mówił Jackie Fisher przed pierwszą wojną światową, admirał brytyjski i lord admiralicji, tylko każdy pragnie pokoju na własnych warunkach. Dlatego wybuchają wojny. To też pokazuje, że Sojusz Kontynentalny chce pokazać, że umie na tej osi eskalować, deeskalować. Teraz pytanie, co jest w interesie Zachodu? Czy test i blef, upadł i koniec, szybka rozgrywka? Czy Zachód wytrzyma, jak Rosjanie przez rok będą tam podgrzewać ten temat? I te różnice już wyjdą. No, pytanie, jaki jest cel? Może to jest na rękę. Szczerze mówiąc, nie wiem, ale może to jest na rękę. No a Chińczycy oczywiście pozwalają Rosjanom to rozgrywać, bo cała złość Zachodu skupia się na Rosji, a Chińczycy robią pieniądze i się rosną w siłę. Nie? Taka jest brutalna prawda. Jeszcze obnażając pewne pęknięcia, nie? Zachodu. A Amerykanie nie mogą się skoncentrować na zachodnim Pacyfiku, bo trzeba wysyłać 7, 8, 5 tysięcy tutaj sygnałów do żołnierzy po to, żeby był sygnał wiarygodności. I to osłabia Amerykanów na Pacyfiku. I to jest też, apeluję tutaj do naszych rządzących, żeby zrozumieli to, że kończą się czasy, gdzie wystarczy, że będą Amerykanom mówili, kupujemy wasze czołgi, rakiety i tak dalej. Ale za jakby coś, to zawsze wyślicie te 5, 8 tysięcy żołnierzy. Bo Amerykanom się przestaje podobać ten deal. Amerykanie mają taki problem tam, na Pacyfiku, że będą potrzebowali kompetentnego sojusznika, który samodzielnie będzie umiał realizować interesy wielkiej strategii amerykańskiej. A przecież nasi rządzący wybrali tę opcję, to muszą zrozumieć, że nie wystarczy tańczyć w rytmie dotychczasowym, żeby się zmieścić w strategii, którą sami zaplanowali. O, ładnie mi to wyszło.
To prawda. Tak, ale poruszyłeś kilka spraw. Po pierwsze, to, że rzeczywiście wojny są po to toczone, żeby ostatecznie zapanował ten wreszcie ostateczny pokój, prawda? I każdy sobie tak mówi, walczymy w imię pokoju. Natomiast to ciekawe, bo jeżeli chodzi o Niemcy, o czym zresztą ostatnio z Jackiem Bartosiakiem rozmawialiśmy w kanale Historia Realna, no to mamy do czynienia z tym, że Niemcy po prostu chcą handlować ze wszystkimi, prawda? I ta w Polsce bardzo często traktuje się zachowanie Niemiec jako właśnie prorosyjskie, prawda? Tak naprawdę one jest proniemieckie, oni chcą deeskalacji, prawda? No bo po prostu im się to podoba, że sobie handlują z Amerykanami, no z Chińczykami oczywiście i nie potrzebują żadnej wielkiego trzęsienia ziemi, które wywróci do góry nogami ten stolik wielkich mocarstw, prawda? Więc to bym powiedział, że jest o to toczy się teraz gra.
Przejdźmy może do sprawy ukraińskiej już bezpośrednio tutaj przy naszej granicy. Wiemy, że siły rosyjskie są usytuowane na niektórych odcinkach Ukrainy, bo wbrew pozorom one jakby nie kumulują się tylko w jednym punkcie, ale są też na Krymie.
No tak, rozumiem.
Na Krymie, w Donbasie, tak, na tych terenach anektowanych. Dla Ukraińców jest to oczywiście problem, bo ich siły mogą zostać rozproszone. Oni też nie do końca wiedzą, czego od Rosji się, po Rosji się spodziewać. Natomiast z drugiej strony chyba każdy Polak i każdy Europejczyk zadaje sobie dwa pytania. Jaki jest stan armii ukraińskiej i jakie są morale Ukraińców? Na ile oni będą się bić, żeby dać się tej Rosji tak we znaki, aby ona się w tej wojnie męczyła?
Czytałem ostatnio fachową analizę doktora Klimeckiego dotyczącą tego, jak armia ukraińska się sprawowała w roku 2014. To był dla mnie szok. Czyli ja to widziałem wszystko w telewizji na bieżąco, widziałem te przestraszone oczy tych chłopców z baz ukraińskich, którzy tam patrzyli przez okna i kraty bram baz wojskowych i nie mogli wierzyć, w ogóle nie wiedzieli, co robić kompletnie, kiedy zielone ludziki ich otoczyły. I więc tak, jeżeli chodzi o Krym, to oni polegli całkowicie. Znaczy to byli, oni byli przygotowani do wojny, jeżeli w ogóle byli przygotowani do zupełnie innej wojny, niż miała nastąpić. Znaczy ta wojna hybrydowa kompletnie ich zaskoczyła, rozłożyła, nie wiedzieli, jak się zachować, zresztą nikt nie wiedział, jak się zachować, prawda? I to też jest ciekawa nauczka dla nas. W kontekście różnych naszych punktów zapalnych, czy z Białorusią, czy z Rosją, czy Wszechsmyk Suwalski, czy granica polsko-białoruska i tak dalej, i tak dalej. Potem, ciekawe, kiedy Rosjanie rozpoczęli swoją akcję w Ługańsku i w Doniecku i zaczęli tworzyć te dwie republiki w Donbasie, no to z każdym dniem, kiedy rozpoczęła się ta antyterrorystyczna operacja sił zbrojnych Federacji Ukraińskiej, oni się uczyli. I byli coraz lepsi, coraz lepiej uzbrojeni, coraz lepiej przygotowani, coraz bardziej pomysłowi i doszli do pewnego takiego momentu, żeby zgnietli tych rebeliantów i wtedy dopiero musiała wejść Rosja ze swoimi siłami zbrojnymi i położyła kres tej operacji ukraińskiej, która była na dobrej drodze do tego, żeby odbić te terytoria i zakończyło się tak, jak się zakończyło i babrze się do dzisiaj, czyli już 8 lat, prawda? Czyli takim właśnie status quo. I to jest właśnie to ostatnie, to jest zła wiadomość dla sił zbrojnych Ukrainy. To znaczy, mimo tego, że oni się odrobili tą lekcję, mimo tego, że dostają dużo sprzętu, że są coraz lepsi, coraz sprawniejsi, no to nawet te kilka tysięcy rakiet, które dostali w 7 rzutach od Brytyjczyków, czy teraz, jeżeli się uda, te haubice stare, nerdowskie od Estończyków w końcu sprowadzić, jeżeli Niemcy wreszcie, co powinni zresztą zrobić, na to się zgodzą, no to nadal jest pewna różnica potencjałów, prawda? To znaczy, jeżeli spojrzy pan na Global Firepower, gdzie jest to mniej więcej zestawienie, ja wiem, że ono nie jest super miarodajne, ale widać, że Ukraina się pnie do góry, jest chyba tylko jedno oczko niżej od polskiej armii obecnie, ale nadal trzeba zawsze siłę danej armii brać pod uwagę, znaczy porównywać z siłą potencjalnego przeciwnika. No i tutaj już niestety oczywiście Ukraińcy są na straconej pozycji, mimo że Rosja oczywiście nie rzuci całych swoich sił zbrojnych, to jest oczywiste, na Ukrainę, ale nawet to, co rzuci, to wystarczy, żeby oczywiście Ukraińców pobić i tutaj też trzeba zwrócić uwagę na fatalny układ granic. To znaczy zwróciliśmy też na to uwagę z Jackiem, kiedy analizowaliśmy ostatnio razem mapę. To jest uderzające podobieństwo. Zaczął pan, to nawiążę do tego nasz dzisiejszy wywiad od roku 1939, że to jest tak widoczna analogia, tylko to jest wszystko odwrócone. Krótko mówiąc, Niemcy w momencie, kiedy padła Czechosłowacja, w momencie, kiedy została rozbita Czechosłowacja, to właściwie wojna polsko-niemiecka straciła sens. Z naszej perspektywy, to jest jasne, tak? Z tego powodu, że Niemcy mogli nas zaatakować z Prus Wschodnich, zrobić około 100 km do Warszawy, z Rzeszy właściwej i jeszcze Słowacja, prawda? Z której też zaatakowali. W związku z tym znaleźliśmy się w takich trójstronnych kleszczach. I teraz, kiedy spojrzy się na mapę tych rozmieszczenia sił rosyjskich, które są na północy i uwaga, nawet są na terenie Białorusi, to zmienia też sytuację, są na wschodzie, no ale też niestety są na południu. bo obserwujemy koncentrację rosyjską na Krymie, prawda? Nawet okręty już tam płyną z floty bałtyckiej wręcz naokoło całej Europy, na Morze Czarne. No w związku z tym samo takie położenie strategiczne Ukrainy jest po prostu opłakane. I zła wiadomość dla Ukraińców jest oczywiście taka, że nikt nie będzie umierał za Kijów i za Charków, w związku z tym Anglosasi nie palą się do tego, żeby rozmieszczać swoje jednostki tam, a to chyba byłaby jedyna rzecz, nie wiem, czy Jacku ze mną zgodzisz, która by mogła odstraszyć Putina od ataku.
Nie wiem, jaki jest stan armii ukraińskiej i nie wiem, jaki jest morale. I oczywiście mógłbym tu pospekulować, zaraz to trochę zrobię, na potrzeby naszego programu, ale obiektywnie tak jest i Amerykanie też nie wiedzą. Jeżeli ktoś wie na pewno, to naprawdę wymyśla. Wiadomo, znaczy wymyśla, no bo generalnie jedzie do Kijowa, słyszy, ludzie mówią to, tamto. Nie wiadomo. Dużo więcej można powiedzieć armii rosyjskiej. Powiem, dlaczego nie wiadomo. Michael Kaufman zresztą bardzo dobrze to tłumaczy. To jest taki facet w Stanach, w instytucji, która się zajmuje analizą operacyjną wojsk rosyjskich. W ogóle tego wszystkiego, co się dzieje, pokazywał z mapami. No, jest chyba najbardziej raz popularny strateg, który się zajmuje tymi sprawami. I on po prostu też powiedział, że nie wie, nie? Uczciwie powiedział, że nie wie, później oczywiście wytłumaczył, pokazał, że dużo wie przez to, ale zaczął od tego, że nie wie. Więc jak trochę próbuje zabrzmieć profesjonalnie jak Kaufman, który ma po prostu dużo większą wiedzę ode mnie na ten temat. Pokażę kilka danych takich przy skali, żeby pospekulować. Po pierwsze, wokół Ukrainy teraz jest kilkadziesiąt batalionowych grup taktycznych z zapleczem, tak, rosyjskich. No, 60, 70, 55, są różne kalkulacje. W 2014 roku były, i 15, w pierwszej części 15, było kilka rosyjskich. Tak? Tak, gdyby udział rosyjski, to byłoby kilka batalionowych grup taktycznych. Ukraińcy z hukiem przegrali pod Debalcowym i Łowajskiem, armia się rozeszła. To nie było wojsko, które... Rosyjskie wojsko zrobiło ogromne postępy od tego czasu. Co było widać? Widać to w ćwiczeniach wyrywkowych, które przeprowadzał Szojgu, widać to po operacji syryjskiej, po innych operacjach, które po ćwiczeniach Zapad, po tym, co teraz robią na Białorusi, jak się przerzucają, bo wojsko bardzo dobrze można ocenić po tym, jak się przemieszcza, jak wychodzi, zwłaszcza na wyrywkowych inspekcjach z koszar i się przemieszcza na duże odległości. Rosjanie naprawdę stają się coraz lepsi. Poza tym Rosjanie unowocześniają organizację swojego wojska i przeprowadzili te reformy. W 2014 roku jeszcze nie byli tacy dobrzy, teraz są dużo, dużo lepsi. Skokowo zwiększyli. Nie chodzi już nawet, czy ile mają tych nowych czołgów, czy nie. Chodzi o organizację, o wojowanie, o sposób. Są znacznie lepszym wojskiem niż 8 lat temu. Trudno powiedzieć, żeby Ukraińcy równie się poprawili. Zresztą widać to po symptomach, jak Amerykanie chcą szkolić, Ukraińcy zaczynają mówić o wojnie partyzanckiej, dostarczają właśnie systemy broni asymetrycznych, tak? Czyli przeciwpancernych z zasadzek. Widać, że zaczyna być dyskusja, my to śledzimy w Strategy in Future. Zresztą przeprowadziliśmy rozmowę z ukraińskimi ekspertami, ale też śledzimy, co think tanki ukraińskie robią. To mówią, żeby nie bronić przy granicy, żeby zobaczyć, gdzie jest kierunek uderzenia, później w bitwie manewrowej, trochę podobnie do naszej bitwy manewrowej z Armii Nowego Wzoru, żeby zobaczyć, jaki jest kierunek później. Ukraina jest też ogromna, rzeczywiście są różne kierunki. Nie wiadomo, co jest celem operacyjnym. Nie wygląda to dobrze z punktu widzenia, a współcześnie, jeżeli będą przegrywać na samym początku, to morale może kaskadowo upaść, tak, ukraińskiego wojska. Zwłaszcza, że i tak ta cała Ukraina, no, nie dowozi państwowości, nie, tak, w innych sektorach. Energetycznie, proszę zwrócić uwagę, nie mają zapasów środków energetycznych, tak, jest środek zimy, tak. Rosjanie tam podgrzewają temat z gazem, z węglem. Donbas jest wyjęty, tak. Państwo jest w bardzo złym stanie, no to jeszcze trzeba wojować. W ogóle wojna i sztuka wojenna jest kwestią equations, czyli równań, tak? Pewnych asymetrii, ciągle pojawiających się. Nie tylko sprzętowych, ale czasowych, energetycznych, zaplecza, poparcia, morale wojska, wyposażenia, nawet kuchni polowych. Ciągle pojawiają się asymetrie na obie strony zresztą, bo ktoś jak ma też duże wojsko, na przykład Rosjanie mają więcej, to też trzeba wyżywić, prawda, w zimie i to też jest asymetria niekorzystna dla nich, nie mogą długo tam stać. No i nie widać, żeby Ukraińcy sobie odpowiednio radzili z tym. Szczerze powiedziawszy. Ale to mówię, nie czuję się bardzo kompetentny, żeby powiedzieć coś o morale ukraińskiego wojska.
Okej, wiemy, że sytuacja geopolityczna cały czas się zmienia, ale pewien cytat podejrzewam z pewnością, że przejdzie do historii i jeżeli za 50 albo 100 lat ktoś będzie analizował nasze czasy, to ja jestem przekonany, że ten cytat będzie jednym z kultowych. A mianowicie, prezydent Biden na konferencji prasowej w Białym Domu, zapytany o to, jak zareagują Stany Zjednoczone na rosyjską inwazję na Ukrainę, powiedział, cytuję, koszt wejścia na Ukrainę, jeśli chodzi o fizyczną utratę życia ludzi po stronie rosyjskiej, będzie ogromny. Oni będą w stanie zwyciężyć, ale w krótkim, średnim i długim okresie zapłacą za to wysoką cenę. Myślę, że Putin będzie tego żałował. Po czym prezydent, dopytywany o reakcję USA, dodał, znów cytuję, że ta reakcja Stanów Zjednoczonych zależy od tego, co Rosja zrobi. Będzie to jedna rzecz. Jeśli będzie to mniejsze wtargnięcie i skończy się to tym, że będziemy się kłócić, co z tym zrobić? I teraz tak, mniejsze wtargnięcie, to w ogóle jest słowo, które gdzieś w mediach krąży.
Minor incursion.
Jedni mówią o naiwności, drudzy o zielonym świetle dla Putina, że może atakować. Jeszcze inni mówią o przejęzyczeniu. A może Biden po prostu pokazuje Putinowi, że może wyjść z całej sytuacji z twarzą, jeżeli dokona jakiejś, w cudzysłowie, mikroinwazji na Ukrainę, powiedzmy w Donbasie, bo gdziekolwiek. No i o co tutaj chodzi? Czy Putin nie ma wyjścia i musi tej inwazji dokonać? Amerykanie o tym wiedzą. Jakie jest tutaj
chyba to, ja tylko powiem krótko. Mi się wydaje, że Biden rozumie, że Putin jest trochę zakładnikiem własnych działań, tak? To znaczy, no, trudno sobie rzeczywiście wyobrazić taką sytuację, że jeżeli Putin nie, tam pamiętacie panowie te 5, tak, punktów, które przedstawił na spotkaniu w Genewie, takich kluczowych punktów dotyczących oczekiwań Rosji, jeżeli chodzi o nową architekturę bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli tam nierozszerzanie dalsze NATO Ukrainę, wycofanie tam sił, zabłóg wszystkich natowskich zaczepnych i tak dalej, znamy to wszyscy, no to jeżeli by otrzymał odpowiedź nie, no jeżeli rozpuści wojsko do domu, prawda, no to oczywiście straci twarz, a to w tych między siłownikami, którzy rządzą Rosją, jest też bardzo ważne, już nie mówiąc o opinii publicznej, z którą też się oczywiście musi liczyć, więc coś pewnie będzie musiał zrobić. Może rzeczywiście jest to, wie pan, taki sygnał do tego, że możesz jeszcze tutaj coś drobnego zrobić i my ci wielkiej krzywdy nie zrobimy, bo chcemy wszyscy, żebyśmy wrócili do normalności, już miejmy za sobą cały ten kryzys. Natomiast z drugiej strony oczywiście, to ja pan zwrócił uwagę na jedną rzecz, że ogólnie rzecz biorąc w polityce bardzo często występuje taki problem, że jak ktoś mówi coś oczywistego, o czym wszyscy wiedzą, się ma do niego pretensje, ponieważ oczekuje się, że on będzie kłamał, tak? No ale powiedzmy sobie szczerze, no. Czy ktoś oczekuje rzeczywiście US Army przybywającej na białym koniu, ktoś to myśli realistycznie oczywiście, i wchodzącej w pełnoskalową wojnę z Federacją Rosyjską, mocarstwem nuklearnym w obronie peryferyjnego, biednego, słabego, czy mówił Jacek Bartosiak, kraju na krańcach Europy, o którym 99,9% Amerykanów w życiu nie słyszało i nie potrafiłoby go wskazać na mapie. I teraz, ja jestem świeżo po lekturze nowej książki profesora Mesheimera, Wielkie Złudzenie, i w ogóle myśl profesora Mesheimera, no, że tak powiem, wyrażona też w tragizmie polityki mocarstw, mnie bardzo przekonuje. Profesor Mesheimer wskazuje na to, że jeżeli anglosasi chcą powstrzymać jakieś państwo, które rozrabia, to zawsze zaczynają od tego, że montują koalicję i robią coś takiego, co nazywa się przerzucaniem odpowiedzialności. To znaczy dla anglosasów idealne rozwiązanie jest takie, żeby to państwo miało jak najwięcej problemów, ten rywal, prawda, żeby ten rywal tracił ludzi, tracił sprzęt, tracił pieniądze, ale żeby to było jak najmniejszym kosztem krwi bardzo cennej amerykańskich czy wcześniej brytyjskich żołnierzy. I proszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście tak to z reguły wygląda, że Amerykanie wchodzą jak kowboj, jako ostatni. Prawda? I tak było podczas I wojny światowej, tam wylądowali w Europie w 17 roku, a weszli do akcji w 18 i właśnie zadali tylko ten ostatni coup de grâce państwom centralnym, czy też raczej Niemcom. No i oczywiście modelowym tego przykładem jest II wojna światowa. Zwróćcie panowie uwagę, to znaczy pojawił się pretendent do hegemonii w postaci III Rzeszy. Owszem, Amerykanie uznali, że trzeba III Rzeszę powalić, ale nie mieli najmniejszej ochoty, żeby brać na klatę Wehrmacht, najpotężniejszą i najlepszą armię tamtych czasów, w związku z tym zaopatrywali Armię Czerwoną w sprzęt, tak? I w efekcie Armia Czerwona wzięła na siebie 80% niemieckich sił zbrojnych i przetrąciła kręgosłup w Stalingradzie i na łuku kurskim Wehrmachtowi. A Amerykanie już, owszem, przybyli na kontynent w 1943 na Sycylii, wylądowali we Włoszech i dopiero w 1944 latem w zachodniej Europie w Normandii, prawda? I to jest modelowe rozwiązanie. Mniejszy przykład, ale bardzo interesujący w kontekście obecnych działań, oczywiście Afganistan, prawda, i zaopatrywali chociażby mujahedinów w rakiety Stinger. I to mujahedini zestrzeliwali te migi, przepraszam, te śmigłowce sowieckie, które tam szalały w Afganistanie. I w ten sposób Afganistan miał stać się grobem Związku Sowieckiego. I oczywiście jest takie z tyłu głowy lampka ostrzegająca. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale historia raczej wskazuje, że tak może być, że może uważać Stany Zjednoczone, że Ukraina, albo może szerzej to było dla nas katastrofalne, Europa Środkowo-Wschodnia stanie się grobem Federacji Rosyjskiej. I w tym kontekście na przykład można byłoby spojrzeć zupełnie w odwrotny sposób niż Polacy patrzą na politykę międzynarodową, to znaczy dostarczanie pocisków tych NLAW przez Brytyjczyków chociażby Ukraińcom, to mogą być takie stingery, prawda? Proszę bardzo, niech Rosja tam się krwawi i tak dalej, ale my za kanału La Manche będziemy sobie wszystko obserwować. Dlatego między innymi napisałem na Twitterze, co wywołało ciekawą dyskusję, to, że kiedy Brytyjczycy zaproponowali nowy układ bezpieczeństwa, Polska, Ukraina i Wielka Brytania kontra Rosja, to było dosłownie na dniach. No to nie da się ukryć, że ryzyko pomiędzy partnerów takiego układu jest rozłożone nierównomiernie. I o tym bardzo dużo mówimy z Jackiem Bartosiakiem w książce Nadchodzi Trzecia Wojna Światowa. Wtedy skupialiśmy się głównie na Łotwie, prawda Jacku? No bo to ten sam mechanizm, to znaczy, że być może Amerykanie będą chcieli, czy też ogólnie rzecz biorąc Anglosasi, żeby to my i plus pewnie Ukraińcy teraz wzięli na siebie rolę taką z zachowaniem oczywiście wszystkich proporcji, bo to nie będzie taka wojna. Jacek Bartosiak ma 100% rację, jak podczas II wojny światowej, ale wzięli na siebie rolę Armii Czerwonej z tamtych czasów, nie? Czyli przerzucą na nas odpowiedzialność powstrzymywania Rosji w pierwszej fazie, szczególnie, że mają na Pacyfiku, tak jak mówiliśmy, dużo do roboty. Dlaczego ja o to wszystko mówię? Znaczy to pokazuje, jak wiele jest zagrożeń, jak bardzo skomplikowane my jesteśmy w sytuacji i jak sytuacja może się potoczyć na różny sposób i dlatego myślę, że nasze kierownictwo polityczne musi być piekielnie ostrożne.
Po prostu bez Polski nie ma pomocy państwu ukraińskiemu i w ogóle wschodniej flanki NATO. Jesteśmy sworzniem. No, wyobraźmy sobie, że Rosjanie zajmują Ukrainę do Dniepru i jest partyzantka w zachodniej części Ukrainy. No, ona nie jest w stanie utrwać bez Polski, która będzie staging area, tak? Czyli zapleczem zasobowym. Taka prawda. No. I będziemy wtedy zastanawiali się, czy pozwolić partyzance ukraińskiej mieć bazy w Karpatach. Tak? Musimy sobie zdawać tego sprawę, że
Jeszcze
do tego...
Ciekawe też konotacje historyczne.
Że jeżeli tak by miało być, tak, to z Polski się nie da utrzymać irredenty na zachód od Dniepru. Więc i dlatego Rosjanie moim zdaniem nie zaatakowaliby Ukrainy bez wcześniejszego rozmieszczenia sporych sił bojowych nad Bugiem, żeby mieć efekt wiążący nasze myślenie na kierunku warszawskim i natowskie myślenie, że Boże, żeby tylko nie zaatakowali państwa natowskiego. Boże, 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 Boże. Żeby Polacy dwa razy się zastanowili, czy pomagać Ukraińcom.
No właśnie, chciałem przejść do następnego.
I ważne jeszcze, jeśli mogę powiedzieć, ważne, żeby nasi rządzący nie zrobili nic więcej niż Amerykanie, nie, w tej sprawie. Bo żeby na przykład przy pomocy Ukraińcom, żeby to, co Piotr mówił, o ryzyku, żeby iść równym krokiem z Amerykanami. A i tak ryzyko będzie większe nasze, ale...
Ja nawet bym powiedział, że może spokojnie Amerykanów przepuścić przodem. Nic
się
też...
Tak, ale oni się nie dadzą puścić przodem. Natomiast nasi potrafią, lubią wypuścić się do przodu. To jest... Ja na przykład uważam, że należy pomóc. Zasadniczo, kierunkowo należy pomóc Ukrainie, bo taki jest cel, interes strategiczny państwa polskiego. Ale w obecnej konfiguracji braku własnego wojska z realnego, z prawdziwego zdarzenia i w ogóle Białorusi, która wisi nad nami, prawda, nie możemy tego zrobić w kroku bardziej niż Amerykanie. Gdybyśmy byli Turcją, to uważałbym nawet, że należy bardziej pomóc niż Amerykanie. Ale w związku z tym, że nie zbudowaliśmy sił zbrojnej przez 30 lat, która jest samodzielnym czynnikiem na równowagę i nie zabezpiecza nas przed rosyjską dominacją aplikacji przemocy wobec nas, a zatem zależymy prosto od Amerykanów, nie możemy, rozumie pan, tak? Nie możemy zrobić nic więcej niż Amerykanie, bo w ten sposób sami się wyizolujemy, że Rosjanie nam przyładują. A Amerykanie nie będą mieli też samego interesu, tylko będą mieli ewentualny, prawda, utrzymania wiarygodności, a to jest skalowalne. Nie wiem, czy wystarczająco jasno się wyraziłem. I to jest bardzo ważne zrozumienia intelektualnie, tak? tylko emocjonalnie historia Polski dowodzi, że polskie elity mają problemy z zrozumieniem tego, bo zaraz będą mi mówić, tak jak dzisiaj czytałem Rzeczpospolitą, bo to jest Zachód, bo to jest łączność, bo to jest całość. W każdym sojuszu codziennie dokonują się takie kalkulacje i każdy sojusz działa sumą fundamentalnych, żywotnych interesów państw członkowskich, a nie jakimś wyabstrahowanym ideą. Zresztą należy zrozumieć Amerykanów. Oni są daleko. Oni są ciągle eksporterem bezpieczeństwa. I raptem ktoś im każe, Polacy, my nic, wy wszystko, tak? To mogą się też wkurzyć. Także to jest naturalne zjawisko gry fundamentalnych interesów. Tylko należy wreszcie myśleć o też o swoich.
Jacku, tylko wiesz co? Zwróćcie panowie uwagę na jedną rzecz, że polityka ogólnie rzecz biorąc to jest sztuka możliwości, a nie chęci. Tak, prawda? Tak. Więc zwróćcie też uwagę, że trzeba zanim się w ogóle zaczniemy zastanawiać, co zrobić w tej sytuacji, no bo to jest pytanie, które wisi nad naszym spotkaniem. No, zaczyna się ta wielka inwazja, wchodzą, tak? I co ma Polska zrobić, prawda? No to trzeba nasze działania dostosować po prostu do naszych możliwości. I to jest dramat, tak? To znaczy one są po prostu dramatycznie niewielkie. I teraz trzeba sobie zadać takie pytanie. Pierwszy punkt. Czy w tym konflikcie, gdzie ścierają się interesy z jednej strony rosyjskie, a ukraińskie, po czyjej stronie wskazuje, że powinien leżeć interes Rzeczypospolitej? Oczywiście po stronie Ukrainy, tak? To jest jasne. W interesie Polski jest to, żeby Ukraina była państwem buforowym i żeby Rosja ścierała się z Ukrainą gdzieś tam właśnie pod Donieckiem, w Donbasie, daleko od nas. To jest dla nas korzystne, tak? I trzeba zwrócić uwagę na to, że rok 1991 był cofnięciem zegara historii do wieku XVII. Znaczy Rosja została odsunięta mniej więcej pod bramę smoleńską, prawda? Przez powstanie państw ULB. To było dla nas geopolityczne Eldorado, prawda? Cudowna, najlepsza złota pogoda, jaką mogliśmy sobie wyobrazić. I teraz, czy w interesie Polski istnieje Ukraina? I istnieje, leży istnienie Ukrainy? Tak, oczywiście, że tak. Czy polskie siły zbrojne są w stanie uratować Ukrainę przed rosyjską okupacją, przed zniszczeniem? No. I to jest, oczywiście, że nie, tak? I na tym polega dramat sytuacji, w której się znajdujemy. To znaczy, że nie mamy narzędzi, które pozwoliłyby nam na takie działanie. A właśnie, i ja patrzę bardzo często z perspektywy historycznej na to, co się dzieje. Przekleństwem Polski jest to, że Polacy bardzo często utożsamiali cel z faktem. Jak pisał Carr, klasyk brytyjskiego realizmu, tak? To znaczy uznawali, że skoro mamy jakiś cel, no to teraz już jak się go zrealizuje, to się pomyśli potem, prawda? Kluczowe są intencje. No ale niestety w polityce jest ważna liczyć tylko skuteczność i teraz oczywiście, że trzeba pomagać Ukrainie na arenie międzynarodowej, oczywiście trzeba wspierać Ukrainę, ale jest pewna linia, za którą się nie możemy posunąć, a tą linią jest po prostu zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.
I troszkę na własne życzenie mamy taki niski mianownik zadziałania, tak? Bo żeśmy zaniedbali politykę wschodnią i budowę prawdziwego wojska zdolnego do działania i zabezpieczania naszej strefy buforowej. Przyjmując o tym, że można być oskarżony w Polsce o mówienie imperialne, że powinniśmy myśleć o tym. No i teraz w dobie kryzysu, gdy istnienie Ukrainy jest dla nas żywotnym interesem, nie mamy instrumentu polityki. Tak? I tym instrumentem możemy być tylko prośby błagalne do Amerykanów, żeby coś z tym zrobili i powstrzymali Putina. Tak?
Amerykanie mają inne rzeczy na głowie.
A Amerykanie mogą nie chcieć, mogą nie móc, mogą. No i będziemy wtedy sam na sam. A jak w ogóle wyjdą z Europy, to będziemy naprawdę sam na sam.
To mnie też niepokoi inna sprawa. W 1939 roku, jak Józef Beck udał się do Wielkiej Brytanii, tam był przyjmowany bardzo doniośle, chyba nawet bardziej niż inni dyplomaci. Mam wrażenie, że jego trochę to zgubiło. I teraz jak patrzę na to, że nasi przedstawiciele naszych władz zostają zaproszeni na jakieś spotkanie z Amerykanami i kilkoma innymi czołowymi państwami w Europie, to trochę się obawiam, że ten realizm może zejść na bok, a pojawi się emocja, pojawi się obrośnięcie w piórka, że oto my jesteśmy jednymi z tych ważnych i zaczniemy się teraz słuchać, jak nas wplątać w ten konflikt.
A myśli pan, dlaczego jak Andrzej Duda odwiedził Trumpa w Białym Domu, dlaczego mu nad głową puścił nad Waszyngtonem F-35? Amerykanie znają historię i znają słabości swoich potencjalnych partnerów, prawda? I lubią podłechtać dumę narodową i podbić patriotyczny bębenek, co Polacy oczywiście uwielbiają. Także tak, bez wątpienia to jest jakiś problem. Przypominam, że ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, Łukasiewicz, w roku 1939 wydał książkę Polska jest mocarstwem. I efekt tego był taki, że mniej więcej kilka miesięcy po napisaniu tej książki Polska nie istniała, prawda? I była po prostu w gruzach, dosłownie w gruzach, rozebrana, rozszarpana, skrwawiona przez dwóch sąsiadów. W związku z tym oczywiście jednym z największych błędów w polityce jest przecenianie sił własnych i niedocenianie sił przeciwnika. I to się wielokrotnie skończyło w naszej historii tragicznie, więc fatalnie byłoby, gdyby to się powtórzyło. Jeszcze jedno zdanie a propos, czy też jedna myśl a propos wizyty BK, kiedy przyjął te nieszczęsne gwarancje i zamienił je w układ polityczny z Wielką Brytanią na początku kwietnia 1939 roku, co jak wiemy doprowadziło do katastrofy państwa polskiego. No to tak wracając powiedział, no wreszcie znaleźliśmy się w dobrym towarzystwie. Czyli z lordami brytyjskimi, prawda? No bo tylko się okazało, że ci wspaniali wytworni lordowie, którzy tam go przyjmowali złotym, tym czerwonym dywanem na dworcu kolejowym, bo on koleją tam jechał przez kontynent, no to no cóż, na koniec w Jałcie okazali się jednak bardzo pragmatycznymi graczami i okazało się, że lojalność, honor, to wszystko, o czym Beck i co wszystko Beck odmieniał przez przypadki w swoim słynnym wystąpieniu 5 maja w Sejmie, w prawdziwej polityce nie ma znaczenia, bo w prawdziwej polityce liczy się tylko siła, układ sił i realne, twarde interesy. No. I tragedią Polski oczywiście było to, i to jest to momentum, że Wielka Brytania, jak to się mówi fachowo, nie miała po prostu projekcji siły w naszej części Europy. I to, że Polacy myśleli, byli święcie przekonani, że skoro zawarliśmy pakt z Wielką Brytanią, jesteśmy u boku anglosasów, najpotężniejszego właściwie mocarstwa tamtej epoki, no to oznacza, że jeżeli to mocarstwo wygra wojnę, to Polska też wygra wojnę, że to jest automatycznie ze sobą połączone. A dramat sytuacji polegał na tym, że to nie było ze sobą połączone i Wielka Brytania, chociaż to do tego też jest wielka dyskusja, prawda? No, ale przynajmniej pokonała Hitlera, więc można powiedzieć, że wygrała tą wojnę, choć długofalowe skutki też były tragiczne dla Anglików, no ale myśmy ją przegrali. I to też pokazuje, że polityka takiego państwa jak my w tak newralgicznym punkcie świata wymaga olbrzymiej ekwilibrystyki, rozwagi i kierowania się właśnie realną oceną sytuacji, a nie emocjami.
Teraz istnieje obawa, że polscy politycy znów będą rozgrywali taką partię wobec Amerykanów, że znów będą chcieli zająć pozycję Niemiec poprzez chęć pokazania, jak potrafią pomóc Ukrainie, bardziej niż Amerykanie. Nie zrozumieją tego, że strukturalnie nie zmieniają niczego. Bo po Nord Streamie istnieje przekonanie w polskich elitach, że Amerykanie popełnili błąd, pomagając Niemcom i potrząsną się z tego błędu i znowu postawią na Polskę. I mogą nasze elity myśleć, że wzmacniając polskie relacje do Niemiec, prawda, dając im większą sprawczość nawet w Unii Europejskiej w ten sposób, takie jest myślenie, zawiedli się na Bidenie przy Nord Streamie i teraz uważają, że ukraiński kazus może dać im wzmocnienie. To jest błędne myślenie, od razu mówię. Dlatego, że amerykańskie decyzje będą wynikały z oceny strukturalnych sił globalnych, a nie tam takich. I równy krok zalecałbym zdecydowanie. Równy krok i budowanie własnych zdolności po to, żeby móc mieć ten krok dłuższy docelowo kiedyś. A nie myślenie, że w pustym się balansuje o powietrze i deklaracje. Polacy niestety za dużo balansują o puste deklaracje, a nie materialne siły. To jest ten problem i zaczynam wyczuwać to niebezpieczeństwo tej asymetrii, która może powstawać w naszych głowach właśnie w tej chwili.
W grudniu 2021 roku zapada decyzja o wspólnych manewrach Rosji i Białorusi, oczywiście na terytorium Białorusi, to już chyba częściowo wspominaliśmy wcześniej. Ćwiczenia zaczynają się 10 lutego, potrwają 10 dni. Część rosyjskich sił już jest na Białorusi, no i co to może oznaczać, bo nie chodzi chyba tylko o zwykłe manewry. Czy wkrótce możemy spodziewać się kolejnego kryzysu migracyjnego? Wiemy, że ci migranci nadal są na granicy i wciąż coś tam się dzieje.
Wojna nowej generacji trwa i jesteśmy jej celem. Rosjanie, okrążając Ukrainę, będą chcieli stworzyć efekt wiążący na granicy na Bugu, na kierunku grodzińskim, brzeskim, wołkowyskim wobec nas. I czy to będą migrantów, czy prowokacje? Uważam, że możliwe są prowokacje i nasza granica może być trudnym miejscem po to, żeby wiązać nas. I też Rosjanie na Białorusi poprzez rozmieszczenie swojego wojska pokazują na to, że no, państwa bałtyckie w trudnej pozycji. Polska w trudnej sytuacji. A wy jeszcze myślicie o Ukrainie. I też państwo polskie musi się zmierzyć z tym poprzez odpowiednie dyslokacje, moim zdaniem zmianę fundamentalnie stałych dyslokacji wojska polskiego. Nie mogą stacjonować na Śląsku i w Małopolsce, tylko muszą bliżej, bo nie będzie wielkich dyslokacji w wypadku krótkiej wojny nagłej, która się rozwija z kryzysu. I wiele, wiele innych rzeczy, które państwo polskie musi podjąć i zobaczymy, czy podejmie decyzje. I one muszą być podejmowane już teraz. Zobaczymy, czy zostaną podjęte. I jeżeli Polacy myślą, że to wszystko jest znowu puste i tylko deklaracja, a nie dokonują się materialne rzeczy, przesunięcia i tylko cały czas deklaracje robią robotę, to są też w błędzie. Tak? Dlatego jesteśmy właśnie w wojnie światowej, jak głosi nasz tytuł, bo i Polska jest jej elementem. I to ma ogromne znaczenie tak? dla bezpieczeństwa pańskiego, Piotra, mojego, bo siedzimy w Warszawie 190 km od Brześcia i kryzys, który może się szybko wydarzyć na Ukrainie, może się rozlać. Rozlać. Nawet przez prowokacje na granicy. I to nie jest takie... To poważne rzeczy są. Jak Zundzy mówił, to są najważniejsze sprawy państwa. Naprawdę, to są najważniejsze sprawy państwa.
Tak, ktoś może, wiesz, czasami mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy w takim uśpieniu nadal geopolitycznym.
Ja od razu powiem, wczoraj dzwonił do mnie dziennikarz z New York Timesa i wywiad na ten sam temat i mówi, że jest w szoku, śledzi polską telewizję i coś do tego artykułu, że nie ma jakichś wielkich dyskusji, przecież jest o krok, jesteśmy gdzie od wojny.
Słuchaj, ale powiem ci coś. Dyskusje są na YouTubie.
No tak.
W kanale Historia Realna, u pana, w kanale Oblicza XX wieku, a niestety bardzo często zauważa, rzeczywiście to jest aż szokujące, że w takim momencie mass media żyją po prostu tak nieprawdopodobnymi pierdołami. To jest szokujące, dlatego też ludzie szukają takich rzeczy jak nasze kanały, prawda, gdzie mogą spokojnie posłuchać godziny dyskusji o naprawdę żywotnych interesach Rzeczypospolitej, a nie po prostu tej ustawicznej rąbanki i sieczki, którą uprawiają główne telewizje i media, które żyją tylko i wyłącznie wewnętrznymi, jakimiś szarpiącymi sporami Tutsi i Hutu, a tymczasem na naszym, powiedziałbym, przedpolu, czy też naszej sieni, przedpokoju, toczy się wielka historia i źle by się było, gdybyśmy obudzili się w nocniku, mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, ale rzeczywiście, no proszę zwrócić uwagę, że jakby wystarczy rzucić okiem na mapę, żeby zrozumieć, że to, co się teraz na południu, może zaraz się dzieć na północy. Mamy sytuację, w której połowę mieszkańców Rygi, stolicy Łotwy, to są Rosjanie, prawda? I mniej więcej takie same są proporcje w całym państwie. W Estonii mniej więcej podobna jest sytuacja i tam też były takie mikronapięcia z tą mniejszością rosyjską. Mamy przesmyk suwalski, nasz, którym mówimy do znudzenia, ale to jest po prostu ten kolejny punkt zapalny i to już dotyczy nas konkretnie, prawda? Czyli przypomnę naszym widzom, to jest malusieńki paseczek polskiego terytorium, który oddziela Kaliningrad i tą część, ten lotniskowiec zawieszony nad Rzeczpospolitą przez Stalina w 1945 roku, z Białorusią, która coraz bardziej znajduje się w uścisku rosyjskiego niedźwiedzia. W związku z tym, no, musimy, to jest taki kolejny, wskazujemy, że w książce dużo o tym mówimy, że jutro możemy się obudzić w sytuacji, której sobie nawet nie wyobrażaliśmy jeszcze niedawno, prawda? Nawet sama ta zadyma dzika, która parę tygodni temu była na granicy polsko-białoruskiej, no nagle zorientowaliśmy się, że jesteśmy w stanie wojny hybrydowej z jednym z naszych sąsiadów. No, gdyby to jeszcze ktoś 5 lat temu powiedział, to uznany by został za fantastę, prawda? Więc historia ma to do siebie, że czasami się jak rzeka, prawda? Jest tafla, jest jej spokojna, łódeczki sobie płyną, ale nagle zbierają się chmury i historia wściekle przyspiesza, rozpoczyna się sztorm i trzeba wtedy działać. Jeszcze wrócę, nawiążę krótko do tego, o czym Jacek Bartosiak mówił, to znaczy, bo to jest ważne. Rzeczywiście, kiedy mówimy o pewnym przecenianiu sił własnych Polski, no to ta koncepcja, która się pojawiła w pewnym momencie wśród polskich rządzących, to znaczy, że Polska zastąpi Niemcy w amerykańskim układzie, no bo wiem, jak to było, prawda? Niemcy były wrogiem w trakcie II wojny światowej amerykańskim, kiedy te zmagania zostały między dwoma mocarstwami walczącymi o hegemonię rozstrzygnięte na korzyść Amerykanów, no to natychmiast stały się sojusznikiem i tak jest od lat 40. do dzisiaj, no ale właśnie ze względu na pewne napięcia pomiędzy Angelą Merkel i Trumpem i pewne nieporozumienia, część polskich polityków uznała, no o, może to jest dla nas szansa. Może my, może w takim razie, skoro ci Niemcy są tacy okropni, to my będziemy tymi Niemcami, prawda? Zastąpimy tych. I właśnie, panowie, no to kurczę, bemol, no przecież o co chodzi w polityce międzynarodowej? Jeżeli się tworzy koalicję, tak? Na przykład teraz wielką koalicję przeciwko Chinom, która będzie w tej wojnie, miejmy nadzieję, ekonomicznej, przede wszystkim się toczyła w najbliższych, pewnie nawet może latach, dziesięcioleciach. No to ABC polityki mówi to, że odpowiedzialny przywódca stara się pozyskać jak najsilniejszych sojuszników. I mając do wyboru silnego sojusznika i słabego sojusznika, zawsze wybierze silnego. I nie ma tu żadne sentymenty, nie odgrywają roli, żadne wspólna historia, common values i tak dalej. Wszystkie te frazesy, które się powtarza na potrzeby właśnie telewizji, prawda? Liczy się tylko twarda siła, bo tylko siła jest walutą w polityce. To jest jedna z głównych tez naszej książki. I teraz. Ostatnio pokazywaliśmy z Jackiem taką infografikę właśnie, która pokazuje udział poszczególnych państw procentowy w PKB Unii Europejskiej. No to, drodzy Państwo, ci, którzy z Państwa stoją, to niech usiądą. Niemcy 25,1% PKB całej Unii, ćwierć. A Polska, drodzy Państwo, 3,9%. No i to są te proporcje. I teraz, jakim sposobem możemy my żądać od prezydenta Stanów Zjednoczonych, że będzie działał na niekorzyść własnego państwa i dobierał sobie polskiego sojusznika jak długofalowo, bo ja nie mówię, oczywiście to już może powiedzieć, że teraz Niemcy z Amerykanami nie żyją najlepiej ze względu na kryzys ukraiński, ale my mówimy o strategiach politycznych, które sięgają wielu dziesięcioleci do przodu. Krótko mówiąc, Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić na to, żeby czwarta gospodarka świata, bo Niemcy są czwartą gospodarką świata po Ameryce, Chinach i Japonii, w tym wielkim zderzeniu wschodu z zachodem, Chin z Ameryką była po stronie Chin albo zachowała neutralność. Nie? I Nord Stream 2 oczywiście był tego absolutnie szokującym dla polskich elit politycznych przejawem, że jednak to polityka się nie zmieniła i Niemcy są tym numerem jeden, mimo obecnych przejściowych, moim zdaniem, niesnasek między tymi dwoma państwami.
To, co zapytam, może się niektórym wydać irracjonalne, wspomnieliśmy o tym. Jeszcze niedawno, powiedzmy 20 lat temu, wielu uznałoby to za totalny science fiction, ale dziś sytuacja jest taka, że wiele spraw zmieniło się w taki sposób, że żyjemy w innej rzeczywistości. I teraz tak, albo my jako naród nie dostrzegamy rzeczywistego zagrożenia, albo zaczynamy z tym zjawiskiem się oswajać. Więc moje pytanie brzmi, czy atak zbrojny na Polskę ze strony Rosji, mimo naszego członkostwa w NATO, to nadal science fiction, czy może bardzo realne zagrożenie?
Znaczy bardzo realne prawdopodobieństwo i raczej, jeżeli dalej będzie struktura ładu światowego tak się zmieniała jak obecnie w tym kierunku, to jest to wręcz bardzo prawdopodobne, że będziemy mieli wojnę nowej generacji, czyli może bez okupacji, ale będzie użyta przemoc wobec nas. I musimy umieć na to odpowiedzieć, i też politycznie i wojskowo. Ja wręcz jestem przekonany, że jeżeli się raptownie nie zmieni trajektoria kierunku, w jakim ewoluuje ład międzynarodowy, to jest to bardzo prawdopodobne. Chyba że zrezygnujemy z podmiotowości i powiem, dobra, Rosjanie, możecie być w spółkach Skarbu Państwa i w radach nadzorczych i będziecie mieli ten swój ład między Władywostokiem a Lizboną i Polacy akceptujemy to, że jesteśmy sfinlandyzowani. Moim zdaniem jesteśmy na tej drodze, tak? I to jest cel rosyjski wprost wyrażony zresztą w żądaniach de facto Ławrowa. Więc jeżeli Polacy w ogóle myślą, że nie są jeszcze w grze, a zatem nie jest w grze ich państwo, ich podatki, ich wojsko, ich przyszłość, przyszłość prosperity tak naprawdę, parametry tej podstawy prosperity i rozwoju, to są w dużym błędzie. Więc dlatego pewnie dziennikarz z New York Timesa był w szoku, dlaczego nie jest głośno na ten temat. Zresztą dlatego napisaliśmy książkę, żeby zaapelować o jakieś przebudzenie, tak? Żeby Polacy zrozumieli, no. Że to wcale nie jest jakaś sprawa poza nimi. Nie?
No, minister Ławrow powiedział, że wszystkie te państwa byłego Układu Warszawskiego zostały w 1991 roku osierocone. No, w momencie państwa... upadku Związku Sowieckiego, co jak rozumiem, jesteśmy dziećmi matuszki Rosji, która właśnie się, czując słabość Amerykanów wycofujących się na Pacyfik, wycofujących się z Afganistanu, po swoje dzieci może spróbować przyjść. Oczywiście to nie musi się stać jutro, pojutrze, ale musimy być gotowi na wszystko.
Tym pesymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Rozmawiali ze mną
Jacek Bartosiak,
Piotr Zychowicz,
Bartosz Borkowski. Dziękujemy za uwagę.